Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. A ze mną w studio jest Tadeusz Misterek, ekspert w zakresie strategicznych polityk publicznych. Cześć Tadeusz.
Cześć, dzień dobry.
Dziś rozmawiamy, tak jak zapowiedziałem, na temat cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, ale chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę otworzyli od samego zdefiniowania tego, czym jest infrastruktura krytyczna, dlaczego jest to coś, o czym powinniśmy porozmawiać, dlaczego powinniśmy mieć to na uwadze. I w dalszej kolejności przejdziemy do samego tego segmentu cyberbezpieczeństwa. Dlatego tym otwórzmy naszą rozmowę. Czym jest infrastruktura krytyczna i co to znaczy jej cyberbezpieczeństwo?
Więc no, po kolei, czym jest infrastruktura krytyczna? To jest, można powiedzieć, po części wszystko. Wszystko w takim znaczeniu, że zarówno to są bieżące dostawy energii, wody, w ogóle produkcja różnego rodzaju rzeczy niezbędnych nam na co dzień do życia, właśnie począwszy od energii, po jedzenie, po dostawy wody, produkcję wody, drogi. Tutaj ten zakres jest bardzo duży, też mamy w tym między innymi sektor zdrowotny czy finansowy, czyli nawet patrząc wyłącznie po tych kilku hasłach, możemy już dojść do wniosku, że są faktycznie kluczowe elementy, powiedzmy, naszego...
De facto niezbędne do funkcjonowania państwa, tak?
Funkcjonowania nas jako obywateli i funkcjonowania państwa. Jak pomyślimy o tym, że którakolwiek z tych cegiełek miałaby być wyjęta, to automatycznie widzimy pewną dysfunkcję na poziomie kraju. Zwłaszcza, że jeżeli mówimy o infrastrukturze krytycznej, to często to są różnego rodzaju, na przykład obiekty, które w znaczący sposób dostarczają pewną usługę czy produkt ogółowi społeczeństwa w danym kraju. Zazwyczaj no raczej nie mówimy o infrastrukturze w wymiarze międzynarodowym, no chyba, że mamy jakieś kluczowe, dajmy na to, lotniska, które w przypadku ataku, czy to właśnie ataku cyfrowego, czy ataku fizycznego, na przykład w ramach napaści zbrojnej, czy ataku terrorystycznego, no to tutaj może faktycznie to oddziaływać niekorzystnie, powiedzmy, na gospodarkę. Bo tutaj mamy bardzo ważny ten aspekt, poza takim po prostu aspektem bezpieczeństwa, aspekt też finansowy. O nim też trzeba pamiętać, że jeżeli po prostu coś może przynieść znaczne straty, czyli na przykład, dajmy na to, coś nie wpłynie na komfort życia ludzi, ale w znaczący sposób wpłynie właśnie na przykład na dochód kluczowego sektora, to również można mówić cały czas o ataku na infrastrukturę krytyczną. Więc nie tylko ludzie, ale też państwo. I jeszcze trochę wracając do początku, no teraz bardzo dużo się mówi o tym zagadnieniu, dlatego, no bo my jesteśmy po prostu w stanie jakby na to nie patrzeć wojny, co prawda w tym momencie nie wojny w znaczeniu takim tradycyjnym, tylko raczej jesteśmy w stanie takiej, powiedzmy, zimnej wojny w przestrzeni sieciowej, gdzie te ataki miały miejsce i to z poziomu państw na inne państwa.
No faktycznie wymieniłeś tutaj tak naprawdę całą paletę, cały szereg sektorów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo mówimy tutaj i o produkcji żywności, i o zdrowiu, i o energetyce, i o infrastrukturze transportowej, czyli drogi i lotniska. Chciałbym teraz, żebyśmy na tyle, na ile jest to możliwe, doprecyzowali, które z tych gałęzi, które pokrótce wymieniłeś, zdają się być najbardziej wrażliwe na cyberzagrożenia, na ataki, na pewne przerwy w ich funkcjonowaniu?
Zdecydowanie w tym momencie w polityce europejskiej, jak i krajowej, zwraca się szczególną uwagę na sektor energetyczny. Przede wszystkim to jest taki, wydaje się, najbardziej wrażliwy w tym momencie element całego właśnie, powiedzmy, systemu krajowego, jeżeli tak możemy to nazwać. No poza tym oczywiście też sektor finansowy, na sektor finansowy odnotowuje się po kilkaset tysięcy ataków cybernetycznych rocznie, i to mówię w tym momencie w wymiarze krajowym, bazuję w tym momencie na danych tak mniej więcej sprzed roku, sprzed dwóch. Można domniemywać, że ta skala wzrosła. Niemniej no to jest na pewno też palący problem. Cały czas słyszymy o atakach na banki. To tutaj myślę, że nawet nie muszę dawać konkretnych przykładów, bo te ataki mają średnio miejsce, takie głośne ataki, średnio raz w tygodniu.
No a te, o których nie słyszymy, to na pewno jeszcze cała pula więcej, tylko po prostu z racji tego, tak, że są wychwytywane, że przeciw działamy nim, no to po prostu nie przebijają się do opinii publicznej. I tak, zresztą bardzo dobrze.
Tak, zgadza się Janku. Tutaj musimy pamiętać też o tym, jak bardzo to są złożone, powiedzmy, w ogóle schematy organizacyjne, no bo taki sektor finansowy, no to mamy, powiedzmy, jakieś takie jednostki jak giełda papierów wartościowych, którą zna każdy, jest na poziomie centralnym, ale mamy multum różnych pomniejszych obiektów, które świadczą usługi finansowe, czy to w ramach różnych usług ubezpieczycieli, czy też oddziały banków. No a jeżeli chodzi o energetykę, no to poza takimi dużymi, powiedzmy, elektrowniami czy czołowymi kopalniami, to mamy też multum pomniejszych różnych obiektów, które, czy w ogóle wytwórców, którzy wytwarzają, sprzedają energię, zarządzają różnymi systemami, które mogą być podatne. No i mamy w tym wszystkim również szpitali i administrację publiczną. O administracji publicznej wcześniej nie wspomniałem, aczkolwiek to są takie, powiedzmy, cztery główne cele ataków w tym momencie. Przy czym administracja publiczna jest na trzecim miejscu w całym tym schemacie, a na czwartym właśnie służba zdrowia. Co jest w tym momencie najbardziej problematyczne, bo o ile nie było tego w twoim pytaniu, to być może też gdzieś planowałeś się o to zapytać, no to w tym momencie głównym problemem jest to, że te systemy zarządzania są niejednorodne, tych obiektów jest bardzo dużo, ich zróżnicowanie jest bardzo szerokie, co przekłada się też niestety na to, że ciężko jest wypracować jeden konkretny schemat działania, schemat zabezpieczania. Ciężko też jest powiedzieć o tym, co mogłoby najefektywniej, mówiąc kolokwialnie, zagrać, żeby ta efektywność wzrosła. Mamy na przykład coś takiego, pozwolę sobie jeszcze tutaj, Janku, wspomnieć o dyrektywie CER z 2022 roku. Ona razem weszła z dyrektywą NIS 2, która wejdzie realnie w życie w tym roku, czyli ta dyrektywa CER dotyczy właśnie podmiotów odporności, podmiotów o znaczeniu krytycznym, więc generalnie są różnego rodzaju schematy działania. W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest odpowiedzialne za przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Tutaj z RCB współpracuje w zasadzie większość ministerstw, no, siłą rzeczy, w związku z faktem, że po prostu tak przekrojowym tematem, przekrojowym zagadnieniem jest właśnie temat dzisiejszego naszego spotkania, naszego podcastu. Stąd też no, cieszy to zdecydowanie, że to jest aż tak przekrojowe, że są różnego rodzaju środki techniczne, różnego rodzaju ramy bezpieczeństwa, ramy organizacyjne, które są zalecane, żeby w miarę możliwości, rzecz jasna, te cyberprzestrzeń w okolicy tych podmiotów chronić.
Dzięki. Ja cię chciałbym dopytać oczywiście o dobre praktyki, o to, w jaki sposób możemy przeciwdziałać tym zagrożeniom wobec infrastruktury krytycznej, ale to w dalszej części naszej rozmowy. A teraz chciałbym, żebyśmy skupili się na tym i pokrótce mówili, jakie są główne cyberzagrożenia, które mogą wpływać na omawianą przez nas infrastrukturę. Czy jesteśmy w stanie podać jakieś przykłady w ostatnich latach, które się wydarzyły i trafiły do opinii publicznej? Oraz jakie mogłyby być ich najpoważniejsze konsekwencje, których moglibyśmy się spodziewać w sytuacji, gdy doszłoby do takiego ataku?
Więc po kolei, ja po raz kolejny, dzisiaj akurat o tym jeszcze nie wspomniałem, aczkolwiek myślę, że o tym warto wspominać każdorazowo, to jest fakt, iż co najmniej 70% wszystkich ataków wynika z błędu ludzkiego, więc po raz kolejny, w jaki sposób generalnie, na co należy zwracać uwagę, co jest przyczyną w ogóle ataków, czy nawet nieumyślnym różnego rodzaju zagrożeniom, takim jak wycieki danych, które ktoś nieumyślnie na przykład gdzieś opublikował, gdzieś wysłał, zapomniał dopilnować procedur bezpieczeństwa, to jest absolutnie główny powód. Jakie są faktyczne ataki, no to myślę, że też tutaj jest jakiś standardowy pakiet zarówno ataków na ludzi, którzy się opiekują tą infrastrukturą krytyczną, na przykład właśnie phishing, który jest chyba jednym z popularniejszych w tym momencie rozwiązań, jak i też różnego rodzaju standardowe ataki hakerskie, też różnego rodzaju właśnie związane niejako z phishingiem. Akty szpiegostwa przemysłowego to też są takie jedne z głównych typów ataków. No i różnego rodzaju ataki powodujące awarie systemów, zarządzania kontroli też nad danymi, na przykład w tym momencie, na przykład źródłami energetycznymi, na przykład ktoś zmieni kierunek działania wiernika wiatraka, co psuje cały system.
De facto może go
całkowicie zniszczyć.
Albo doprowadzić do przeciążenia sieci elektroenergetycznej, tak jakby wiemy, że sieć w Polsce elektroenergetyczna ma swoje limity i po prostu możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której ktoś manipulując dostępem, jakby przesyłem energii, doprowadza do jej przeciążenia i de facto do blackoutu, w którym po prostu część infrastruktury energetycznej jest wyłączona z obiegu, co oczywiście skutkuje brakiem prądu w części kraju. A czy mamy jakieś przykłady, do których moglibyśmy się odwołać, takich ataków, które się zadziały w ostatnich latach i o których wiemy, że się zadziały, no bo informacje na ich temat trafiły do opinii publicznej?
To ja bym się posłużył przykładem w zasadzie bezpośrednio korespondującym z tym, co teraz powiedziałeś, Janku, to znaczy właśnie blackout. W 2015 roku, no co prawda to jest blisko 10 lat temu, ale na Ukrainie miał miejsce taki atak na elektrownię, który sprawił, że 230 tysięcy osób było bez prądu. Na szczęście wówczas tylko na 6 godzin. Niemniej no, wywołało to ogromną panikę. Trzeba pamiętać o tym, że no, poza takimi konsekwencjami, o których gdzieś tam wcześniej wspomnieliśmy, czyli na przykład finansowe, czy no, na papierze, że będzie problem z dostawą jakiegoś, dajmy na to, surowca czy danej usługi, to też trzeba pamiętać o oddziaływaniu społecznym. Czyli jeżeli na przykład z jakiegoś powodu instytucja finansowa przestanie działać na dzień czy dwa, nasz bank, dajmy na to najpopularniejszy w Polsce, bank X, przestanie działać na X godzin, sam bank nie będzie w stanie określić, co jest przyczyną takiego zjawiska, to jestem absolutnie przekonany, że naprawdę spora część społeczeństwa może zacząć panikować. A taka panika nigdy nie jest pozytywna, zawsze w jakiś sposób większy lub mniejszy jest szkodliwa. A jeszcze tak w zasadzie nawiązując do tego, co powiedziałem przed chwilą, no, mamy Ukrainę, czyli państwo w stanie wojny, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, no to tych zagrożeń jest nie tylko ze względu na rozległość taką tematyczną w ogóle problemu, tylko mamy jeszcze drugą kwestię, to znaczy różne podmioty, które mogą być zainteresowane absolutnie różnymi korzyściami z takiego ataku, bo mamy tutaj zarówno państwa, jak i też organizacje terrorystyczne, mamy też zorganizowane grupy przestępcze, mamy też pojedyncze osoby, które z jakiegoś powodu chcą, powiedzmy, naruszyć ład, bądź w jakiś sposób czerpać korzyści z danego działania. No mamy cały czas tutaj też przed oczami banki, które mimo tego, że już generalnie się dużo w nich zmieniło względem tego, co widzieliśmy w filmach na Dzikim Zachodzie i słynne rabunki, czy nawet rabunki z filmów lat 80. i 90., to w tym momencie cały czas ma miejsce, tylko po prostu zmieniła się płaszczyzna. W tym momencie mamy wszystko w cyfrze, pieniądze mamy w cyfrze i też ataki są w cyfrze, które są często zdecydowanie bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o planowanie, niżeli to, co właśnie widzieliśmy w przywołanych filmach.
No i też warto tutaj wspomnieć o takiej sytuacji, w której jakiś element infrastruktury krytycznej pada ofiarą takiego ataku, nie tylko po to, żeby wywołać chaos wśród części społeczeństwa lub tej administracji, ale także po to, żeby atakujący w ten sposób mógł sprawdzić, jak dany podmiot czy dane państwo jest przygotowane do takich ataków, w jaki sposób reaguje, żeby sprawdzić, jakie mamy procedury, i tak naprawdę w ten sposób sobie testować tą naszą infrastrukturę, sprawdzając, szukając gdzieś tam tych słabych punktów, które można byłoby wykorzystać gdzieś w przyszłości w jakiejś szerszej skali, czy w ramach szerszej działalności danego podmiotu. No tutaj oczywiście nie zapeszając. Powiedziałeś w pewnym momencie w jednej ze swoich wypowiedzi, że zawsze tym najsłabszym elementem jest ten czynnik ludzki i możemy mieć świetne zabezpieczenia, jakieś programy, które nas chronią przed ewentualnymi takimi atakami, ale gdzieś tam ten czynnik ludzki się pojawia, no i wiadomo, może się po prostu jakieś głupie niedopatrzenie wpłynąć na stworzenie luki i potencjalnego ryzyka. Dlatego chciałbym cię teraz zapytać o to, jakie twoim zdaniem środki i strategie byłyby najskuteczniejsze w ochronie infrastruktury krytycznej przed cyberatakami? W jaki sposób moglibyśmy na przykład wykorzystać do tego sztuczną inteligencję, która w ostatnim czasie roku czy dwóch przeżywa prawdziwy rozkwit i jest chyba odmieniana już przez wszystkie przypadki? Więc może po prostu połączmy te dwa wątki. Strategie i wykorzystanie sztucznej inteligencji do budowania po prostu takiego know-how ochrony przed takimi cyberatakami.
Więc po kolei, może zaczynając od tego czynnika ludzkiego, traktowałbym czynnik ludzki wielotorowo, zarówno pod kątem samodoskonalenia danego, nie wiem, dajmy na to pracownika, czy nawet osoby z kadry zarządzającej, jak i też faktycznie taką bieżącą dbałość o swoje środowisko pracy, czyli dbałość o to, żeby te wszystkie narzędzia, które generalnie co do zasady są dostępne i dajmy na to w idealnym świecie dany podmiot nimi dysponuje, żeby one były aktualne, na przykład. Bo generalnie wszystko koniec końców sprowadza się do czynnika ludzkiego, bo to człowiek musi zadbać o to, żeby posiadać najlepszą możliwą ochronę, żeby dostosowywać się do ram prawnych, które w tym momencie funkcjonują. Ja akurat myślę, że być może osobiście, być może takiego nurtu jeszcze po prostu też nie mam. Raczej nie mieszałbym w to sztucznej inteligencji. Oczywiście możliwości są bardzo różne, bo ten sektor, no właśnie sektory, które gdzieś tam mieszczą się pod hasłem infrastruktury krytycznej, są bardzo różnorodne i oczywiście sztuczna inteligencja w ramach niektórych działań byłaby aplikowalna. W tym momencie nie jestem w stanie, szczerze powiedziawszy, takiego efektywnie wdrażanego przykładu Państwu podać, ani Tobie, Janku. Niemniej no, liczę na to i myślę, że coraz więcej różnego rodzaju decyzji będzie podejmowanych na poziomie sztucznej inteligencji. No, monitorowanie na przykład tego, co w tym momencie jest aktualne, jakie rozwiązanie w tym momencie na przykład z poziomu regulacji prawnych jest sugerowane, jest obligatoryjne, jeżeli chodzi o w tym momencie wdrożenie jakichś rozwiązań. Tego typu elementy myślę, że można jak najbardziej powierzyć sztucznej inteligencji, czyli powiedzmy jakieś sugestie dla pracownika, dla pracowników, czym powinni się zaopiekować, a nie po prostu oddelegowanie części działań sztucznej inteligencji.
I na koniec i tak po prostu powinien być człowiek, któremu sztuczna inteligencja pomaga, ale który on ją de facto nadzoruje i w razie czego interweniuje, gdyby coś się wymknęło spod kontroli.
Tak, zgadza się. Ten czynnik ludzki i te 70%, o których wcześniej wspomniałem, no to jest niestety, wydaje się, kwestia nie do przeskoczenia. Być może większość, coraz więcej różnych rozwiązań będzie po prostu automatyzowana i ludzie będą odciążani. Tak jak wspomniałem przed chwilą, na przykład za pomocą sztucznej inteligencji w ramach monitorowania i być może w ramach automatycznego wdrażania też różnych rozwiązań, być może tak będzie. Niemniej, no mówię, w tym momencie też to jest na tyle różnorodny sektor, na tyle różnych obowiązuje go przepisów, na tyle różnych też zagrożeń pojawia się, które trzeba monitorować, trzeba mieć świadomość ich występowania, że to jest bardzo trudny proces.
Ja chciałbym tutaj od siebie dodać taką anegdotę z tematu, którym mam przyjemność zajmować się na co dzień, mianowicie z energetyki jądrowej. Jest taka anegdota na temat nowoczesnych reaktorów jądrowych, o tym, że Do obsługi elektrowni wystarczy pies i wystarczy jeden człowiek. Mianowicie chodzi o to, że człowiek karmi psa, żeby ten nie zdechł, a pies gryzie człowieka, żeby nie dotykał się pulpitu i nie zmieniał tego, co pasywne systemy bezpieczeństwa w elektrowni nadzorują. Oczywiście to jest pewna anegdota na wyrost, no dlatego, że dlatego porozmawialiśmy przez ostatnie kilka minut na temat tego czynnika ludzkiego. No niemniej należy mieć na uwadze, że po prostu sztuczna inteligencja nam pomaga, ale nie możemy na niej polegać w pełni.
Janku, to jest bardzo fajna anegdota, ale ona jednocześnie, ja wiem, że nie bezpośrednio, niemniej obrazuje też pewien, powiedzmy, problem, jeżeli chodzi w tym momencie o postrzeganie zagrożeń cybernetycznych. Bo myślimy o takiej elektrowni, może to być elektrownia węglowa, może to być atomowa, może to być szpital. Myślimy tylko i wyłącznie o tym obiekcie jako jakimś jednym właśnie, jednej składowej. Ale właśnie składowej to jest kluczowe określenie, bo jak mamy taką elektrownię, w tym momencie z kolei wrócę do węglowej, to mamy poza nią jeszcze kopalnię, mamy dostawców, którzy transportują węgiel z punktu A do punktu B, mamy multum jeszcze innych usług, które gdzieś tam się pojawiają i pamiętajmy o tym, że to wszystko koniec końców to jest wszystko element infrastruktury krytycznej i musimy myśleć też o tym w taki sposób, że to jest łańcuch powiązań. Nie tylko łańcuch dostaw, ale też faktycznych powiązań, też jeżeli chodzi o efektywność w ogóle też przy okazji reagowania na cyberzagrożenia, bo możemy mieć, dajmy na to, atak nie na samą elektrownię, ale na dostawcę, na firmę, na przewoźnika, który transportuje węgiel do tej elektrowni. I z jakiegoś powodu atak cybernetyczny, w tym momencie nie jestem w stanie go sobie na taką skalę wyobrazić, ale z jakiegoś powodu i w jakiś sposób bardzo mocno zaburza sposób dostawy. I w tym momencie taka niezabezpieczona firma, bo koniec końców mówimy o różnych osobach prawnych, o różnych przedsiębiorstwach, czy to państwowych, czy prywatnych, które muszą po prostu być zabezpieczone na poziomie zarówno ludzkim, jak i też faktycznym, technicznym i technologicznym, żeby dbać o ten cały, powiedzmy, schemat horyzontu ogólnokrajowego w zakresie infrastruktury krytycznej. To jest niesamowicie ciekawe zagadnienie, ale im dalej się właśnie w nie wgłębia, tym człowiek może sobie zdawać sprawę, że to jest niezwykle wręcz aż trudne, żeby zabezpieczyć to wszystko naraz, a już na pewno nie jednym aktem prawnym czy jednym rozwiązaniem. Dlatego też nie do końca precyzyjnie odpowiedziałem na twoje pytanie odnośnie tego, jak sobie radzić.
To była tylko anegdota, ale świetną rzecz powiedziałeś tutaj, dosłownie jedna linijka, która mi tak przykuła moją uwagę, że nie jesteś sobie w stanie wyobrazić pewnego ataku, o który starałeś się opisać. I to wydaje mi się, że to też jest symptomatyczne, bo gdybyśmy byli sobie w stanie taki atak wyobrazić, to próbowalibyśmy się przed nim zabezpieczyć. A skoro już dochodzi do ataku i on był skuteczny i ponieśliśmy tego konsekwencje, to znaczy właśnie, że ktoś wykorzystał lukę, której nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić i właśnie dlatego do tego ataku doszło. No to co po prostu, co po raz kolejny w naszej rozmowie podkreśla, jak bardzo jest to złożony schemat i jak bardzo trudnym zadaniem jest ubezpieczenie się na wszystkie przypadki, które mogą się wydarzyć.
I dlatego też takim krótkim odbiciem tego, co wcześniej powiedziałeś na temat sztucznej inteligencji, jest to, że właśnie automatyzacja pewnych procesów de facto mocno ułatwia naruszenie takiego porządku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo wyobraźmy sobie w tym momencie, że taki proces dostaw jest w pełni zautomatyzowany. To atak faktycznie mógłby realnie zaburzyć taką procedurę dostaw i odbiorów. Dajmy na to, jeżeli tego człowieka nie będzie, to nie będzie człowieka, który będzie nadzorował i będzie w stanie zareagować, skutecznie zareagować, może być naprawdę bardzo, bardzo źle.
No i tym aspektem wydaje mi się, że płynnie przechodzimy do tego, jakie działania na poziomie polityki i regulacji byłyby niezbędne, aby wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej. Czy może mamy jakieś przykłady inicjatyw międzynarodowych, jakichś przykładów, które pozwalają gdzieś działać na w szerszej skali, czy czy stwarzają możliwość wymiany dobrych praktyk między podmiotami czy między danymi sektorami. Ogólnie jak powinniśmy, co możemy zrobić, żeby zabezpieczać się przed tego rodzaju atakami? A, przepraszam, mówiłeś jeszcze o regulacjach, to do tego też bym się chciał odwołać, bo zacząłeś pewien fragment o tej dyrektywie CER, więc chciałbym, żebyśmy po prostu uderzyli w te tony dotyczące regulacji na poziomie politycznym. No, zaznaczyłeś, że niemożliwym jest wprowadzenie tego jednym aktem prawnym czy jedną dyrektywą, ale chciałbym po prostu, żebyśmy zrobili sobie taki już pod koniec naszej rozmowy szerszy rzut oka na temat tych dobrych praktyk.
Regulacje i normy są istotnie bardzo ważne, ale nawet nie jeżeli chodzi o faktyczną identyfikację rozwiązań, co bardziej swoisty nakaz reagowania. Bo miejmy na uwadze to, że jeżeli nie ma normy prawnej, nie ma nakazu realizacji czegoś, to często przede wszystkim pod groźbą jakiejś kary, to często ludzie sami z siebie nie chcą czegoś wdrażać, bo wiedzą, że po prostu to jest kosztowne. I musimy mieć na uwadze to, że no niestety cyberbezpieczeństwo w przypadku dużych podmiotów, kluczowych podmiotów jest niezwykle drogie. Jakie ja bym w tym momencie widział możliwości regulowania, dalsze możliwości regulowania? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, co mogłoby być, tak jak wspomniałem wcześniej, kompleksowo podejmujące ten konkretny temat, bo takich ustaw czy dyrektyw na poziomie europejskich, które gdzieś tam, powiedzmy, zahaczają o te pełne spektrum podmiotów, to jest bardzo dużo. Tutaj z całą pewnością można byłoby wymieniać tych ustaw, które są sektorowe, więc w tym momencie, mówię, ciężko byłoby mi się odnieść do takiego ewentualnego kompleksowego rozumienia w ogóle tego tematu przez prawodawców, no bo w tym momencie też rozmawiamy o szerokim spektrum, więc nie chciałbym się w tym momencie zagłębiać w poszczególne elementy. Jeżeli chodzi o inicjatywy międzynarodowe, no to poza właśnie Komisją Europejską, która różnego rodzaju dyrektywy stara się sporządzać w miarę możliwości dotyczące właśnie pełnego spektrum, to są na przykład Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorstw Energetycznych, które publikuje wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego, obejmując tym różnego rodzaju zalecane rozwiązania dotyczące ochrony infrastruktury przed cyberatakami. To jest Stowarzyszenie Ogólnoeuropejskie, dlatego no, to jest, wydaje mi się, relatywnie kompleksowo podejmując temat przykład.
No i zmierzając do końca, właściwie zamykając naszą rozmowę, chciałbym, żebyśmy teraz dokonali krótkiego podsumowania i zapytać cię o twoim zdaniem najważniejsze wnioski, które płyną z naszej dzisiejszej rozmowy, które powinniśmy wyciągnąć z obecnych zagrożeń i wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.
Czołowy wniosek jest taki, że po raz kolejny każdy powinien, niezależnie od miejsca pracy, dbać o swoje środowisko, zarówno cyfrowe, zarówno w sferze offline, jak i online, bo wiemy też, że cyberzagrożenia czyhają nie tylko w świecie wirtualnym, ponieważ nasza praca może mieć absolutnie krytyczne znaczenie dla funkcjonowania ogółu. Wiem, że to brzmi jak oklepany frazes, niemniej praktyka faktycznie pokazuje, że tutaj łańcuch powiązań jest bardzo, ale to bardzo szeroki i bardzo, bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o swoją naturę. Więc przekaz ponownie już po raz kolejny do Państwa słuchaczy. Prosimy, żebyście śledzili możliwości ataków na zarówno Państwa sferę prywatną, jak i też zawodową, ponieważ każdy ruch, który dokonują Państwo online i offline, może niestety doprowadzić do mniejszej lub większej tragedii.
No i wydaje mi się, że też wniosek, który wybrzmiał w trakcie tego, o czym rozmawialiśmy, to, że ten człowiek, który gdzieś sprawuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa, czy po prostu bezpośrednio partycypuje w systemie bezpieczeństwa, nawet przy użyciu sztucznej inteligencji i pasywnych systemów bezpieczeństwa, on z nami i tak pozostanie, dlatego że jest no, na tyle wrażliwa strefa, że po prostu nie sposób w całości jej zautomatyzować i oddać po prostu kontrolę zupełnie komputerowi.
Zgadzam się w 100, a nawet 200%. Tak, człowiek jest absolutnie najistotniejszym elementem cyberprzestrzeni, zarówno jeżeli chodzi o jej kształtowanie w pozytywny sposób, jak i negatywny, ale też dbanie o to, żeby generalnie ten cyfrowy ład, w tym momencie to może brzmić źle, cyfrowy ład, łady kojarzą nam się raczej źle jako społeczeństwu, niemniej ten cyfrowy ład powinniśmy kontrolować w miarę możliwości dokładnie, powinniśmy reagować, nadzorować i spodziewać się zawsze niestety najgorszego.
Ja ci, Tadeusz, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że państwo wynieśliście z niej dziś coś interesującego dla siebie. No i oczywiście zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych odcinków podcastu, które już niedługo. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczyn cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.